Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Wiewica. W dzisiejszym programie opowiem o obrzękach, szczególnie obrzękach kończyn dolnych, a także możliwym samoleczeniu w niektórych przypadkach, a także o postępowaniu w przypadku obrzęków kończyn dolnych u osób otyłych, którzy szczególnie często skarżą się na występowanie obrzęków. Obrzęki w okolicy skokowej, dystalnej części goleni stają się coraz bardziej powszechne wśród ogółu chorych, również o prawidłowej masie ciała, chociaż w otyłości występują także obrzęki o charakterze chłonnym. Obrzęki są definiowane jako nadmierne pozanaczyniowe gromadzenie się płynu w tkankach lub jamach ciała. Obrzęki dotyczące skóry i tkanki podskórnej charakteryzują się zmianami, jakie wynikają z zakłócenia równowagi między szybkością wytwarzania płynu śródmiąższowego w obrębie mikrokrążenia, a tempem jego odprowadzania przez układ limfatyczny. Obrzęki stają się klinicznie zauważalne, gdy ilość płynu pozakomórkowego wzrasta o 4 do 7 litrów w zależności od masy ciała. Jednak obrzęki mogą być także klinicznie niewidoczne, określane wtedy jako obrzęki utajone. Zwiększenie zawartości wody w tkankach stwierdzane jest także bez obrzęków, jednak może zaistnieć taka sytuacja odwrotna do tych opisanych, kiedy występują obrzęki znacznych rozmiarów mimo odwodnienia zarówno komórek, jak i tkanek. Powstawanie obrzęków zależy od wielu mechanizmów, począwszy od regulujących objętość i osmolarność płynów ustrojowych, pozależne od różnych stanów chorobowych, szczególnie chorób serca, niewydolności krążenia, chorób nerek, wątroby czy chorób pochodzenia hormonalnego. Wyróżniane są obrzęki zapalne, zastoinowe, alergiczne, limfatyczne i onkotyczne oraz obrzęki o nieznanej etiologii. Przypomnę, że ciśnienie onkotyczne to jest ciśnienie osmotyczne krwi wywierane przez białka obecne we krwi, które zależy od różnicy między zawartością białego socza, gdzie stanowią one od 7 do 9%, a zawartością białka w płynie międzykomórkowym, gdzie występuje ich około 2%. Siła wiążąca wodę jest większa w naczyniach krwionośnych, czyli ciśnienie onkotyczne jest mechanizmem ograniczającym przechodzenie wody z elektrolitami z osocza krwi do tkanek. Obrzęki onkotyczne powstawać mogą wskutek obniżenia stężenia białek we krwi, co prowadzi do spadku ciśnienia onkotycznego wraz z przechodzeniem płynu z naczyń krwionośnych do przestrzeni śródmiąższowej. Do spadku ciśnienia onkotycznego prowadzą szczególnie takie stany jak niedobory białkowe, zwłaszcza gdy dochodzi do utraty albumin odpowiedzialnych za ciśnienie osmotyczne, co może występować szczególnie w przypadkach chorób związanych z niewydolnością nerek, ale także podczas głodzenia. Z kolei obrzęki zapalne i alergiczne są spowodowane nadmiernym wzrostem ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach włosowatych wraz ze wzrostem ich przepuszczalności. Ciśnienie hydrostatyczne, przypominam, to ciśnienie, jakie wywiera ciecz i krew w naczyniach, które działają dwie siły, w tym ciśnienie hydrostatyczne skierowane jest na zewnątrz oraz wspomniane ciśnienie onkotyczne wywierane przez białko socza skierowane do wewnątrz naczynia, które oba umożliwiają różnego rodzaju procesy, a zwłaszcza proces filtracji i proces resorpcji. Filtracja wywołana jest przez ciśnienie hydrostatyczne, natomiast resorpcja przez ciśnienie onkotyczne. Prawie każde uszkodzenie naczynia doprowadza do przechodzenia płynu z naczynia do tkanek. Płyn zawierający białko jest określany płynem wysiękowym, a powstające obrzęki określane jako zapalne. Przyczyną z kolei obrzęków alergicznych jest wzmożona przepuszczalność naczyń włosowatych spowodowanych reakcją alergiczną, w wyniku której dochodzi do uczynnienia obecnych w tkankach amin, szczególnie takich jak histamina, które uszkadzają śródbłonek naczyń włosowatych i to umożliwia przechodzenie białek z osocza do przestrzeni pozakomórkowej czy pozanaczyniowej wraz z powstawaniem obrzęku. Z kolei obrzęki zastoinowe powstają wskutek wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach włosowatych, co może być spowodowane wzrostem ciśnienia w krążeniu żylnym na tle np. niewydolności żylnej albo wskutek miejscowego zamknięcia lub zwężenia naczynia żylnego lub niewydolności krążenia. W zastoju żylnym wskutek przewlekłej niewydolności krążenia żylnego lub ucisku przez guz nowotworowy albo w przebiegu marskości wątroby dochodzi do wzrostu ciśnienia żylnego z przechodzeniem płynu na zewnątrz naczynia, które zawierając mało białka nazywane jest przesiękowym, a powstające obrzęki określane mianem hydrostatycznych. W niektórych chorobach, szczególnie przebiegających z zaburzeniami hormonalnymi, obrzęki mogą być wynikiem gromadzenia w tkankach soli mineralnych, szczególnie gdy zawierają sód wiążący wodę. W takich warunkach ciśnienie wzrasta, ciśnienie osmotyczne w tkankach, powodując przechodzenie wody wraz z powstawaniem obrzęków. Wśród przyczyn obrzęków uogólnionych, poza nagromadzeniem jonów sodowych i związanej z nimi wody w przebiegu niewydolności nerek czy krążenia albo w nadczynności nadnerczy, inną przyczyną powstawania obrzęków może być spadek poziomu białka, czyli hipoproteinemia w przebiegu chorób wątroby, w przebiegu zespołu nerczycowego albo w chorobie głodowej. Następny rodzaj obrzęku o nazwie limfatycznym powstaje wskutek upośledzenia funkcjonowania układu limfatycznego przez różnorodne zmiany chorobowe toczące się w pobliżu albo w samym układzie limfatycznym. Przypomnę, że układ limfatyczny jest to druga sieć naczyniowa i droga transportu białek w przestrzeni śródmiąższowej do układu krążenia. Przy utrudnionym odpływie chłonki dochodzić może do gromadzenia białek w przestrzeni śródmiąższowej. Ciśnienie onkotyczne w przestrzeni śródmiąższowej wzrasta i może osiągnąć wartość zbliżoną do ciśnienia osmotycznego osocza. Płyn przesięka w naczyń do przestrzeni śródmiąższowej aż do momentu, gdy wzrost ciśnienia płynu śródmiąższowego zrównoważy wzrost ciśnienia onkotycznego w przestrzeni śródmiąższowej. Chociaż obrzęki najczęściej towarzyszą chorobom serca, nerek albo złemu wchłanianiu białka, czy też alergiom pokarmowym, mogą także powstawać jako reakcja na leki albo substancje zawarte w środkach higienicznych czy kosmetykach. Obrzęki powstające w reakcji na niektóre leki, szczególnie takie preparaty, które zatrzymują sól i wodę, zmniejszają przepuszczalność naczyń włosowatych, pojawiają się szczególnie po takich stosowanych preparatach jak sterydy, hormony płciowe, estrogeny, progesteron, testosteron, po niektórych niesterydowych preparatach przeciwzapalnych, lekach na nadciśnienie, zwłaszcza wymieniane są blokery kanału wapniowego. Ponadto obrzęki mogą powstawać w drugiej fazie cyklu miesięcznego, jako objaw napięcia przedmiesiączkowego w drugiej połowie cyklu i dotykając nie tylko kończyn dolnych, ale także twarzy, rąk, które wymagają stosowania odpowiedniej diety z ograniczeniem soli, a także aktywności fizycznej. Za chwilę opowiem o dolegliwościach dotyczących powstawania obrzęków. Najczęstszymi objawami pojawiającego się obrzęku jest bladość, zaczerwienienie lub siność skóry, zwiększenie rozmiarów kończyny albo danej partii ciała. Wielokrotnie chorzy odczuwają bóle w okolicy zmienionych żył z uczuciem rozpierania, szczególnie pod koniec dnia, zmniejszając się po nocnym odpoczynku lub dłuższym okresie leżenia z uniesionymi kończynami. Obrzęki mogą dotyczyć prawie każdego organu naszego ciała i każdego człowieka, bez względu na jego wiek i stan zdrowia. Nieleczone obrzęki mogą być groźne w skutkach, dlatego istnieje konieczność nie tylko terapii, ale także profilaktyki, która oczywiście zależy od przyczyny gromadzenia się płynu. Obrzęki dzielone są także na miejscowe i uogólnione. Miejscowa wrażliwość uciskowa oraz zwiększone ucieplenie skóry i ból, także zaczerwienienie, pojawiają się wraz z obrzękami zapalnymi, które zwykle występują jednostronnie. Przy jednostronnym obrzęku można zazwyczaj wykluczyć niewydolność krążenia, choroby nerek czy wątroby oraz uogólnione schorzenia takie jak niedobór białka, określanych mianem hipoalbuminemii. Z kolei obrzęki na obu kończynach dolnych i dolnej części ciała skojarzone z dusznością, niekiedy sinicą, wskazują raczej na niewydolność krążenia. Niewydolności krążenia na ogół występują obrzęki zlokalizowane na najniżej położonych częściach ciała, czyli nie tylko na kończynach dolnych, ale na udach, na powłokach brzusznych, którym mogą towarzyszyć wspomniane już duszność, sinica, a także wodobrzusze, w nasilonych przypadkach i cechy zastoju w płucach. Uogólnione obrzęki na kończynach dolnych i górnych, obrzęki na twarzy mogą sugerować niewydolność nerek. Uogólnione obrzęki w niewydolności nerek mogą być także spowodowane, jak już mówiłam, nadmierną utratą białek, szczególnie albumin z moczem. Z kolei w stanach zapalnych żył kończyn dolnych występują trochę inne objawy. Ból, zaczerwienienie, obrzęk, które w odróżnieniu do niewydolności serca najczęściej dotyka jedną kończynę. Ewentualnym zmianom zakrzepowym towarzyszy dodatkowo ból i uczucie rozpierania, napięcie skóry, wzmożona spoistość mięśni, a także boleśność i ciągnięcie, zwłaszcza na tylnej powierzchni podudzia podczas zgięcia grzbietowego stopy w stawie skokowym. Jeśli zmiany zakrzepowe są ograniczone do żył dystalnych, czyli piszczelowych, czy lub śródmięśniowych, dolegliwości mogą być nieznaczne. Natomiast gdy zakrzepica dotyka żył podkolanowych, jest związana zwykle z silnym obrzękiem kończyny, z zmianami także ukrwienia. W przypadku nagromadzenia płynów w narządach wewnętrznych dochodzi do występowania także dolegliwości bólowych, a nawet bólu ostrego, co często przebiega również ze stwardnieniem danej części ciała. W obrzękach chłonnych natomiast nie stwierdza się cech typowych, takich jak występują na przykład w przewlekłej niewydolności żylnej, jak przebarwienie skóry, żylaki, rozszerzenia naczyń, czyli teleangiektazja, także blizny po przebytych owrodzeniach. Obrzęki limfatyczne mają trwalszy charakter i zmniejszają się dopiero po kilku dniach po uniesieniu kończyny, w odróżnieniu do obrzęków niewydolności krążenia, które szybciej się cofają wraz z uniesieniem nóg ku górze. Obrzęki chłonne zazwyczaj dotyczą jednej kończyny, a jeśli zmiany występują obustronnie, mają różne nasilenie w obu kończynach. Objawem charakterystycznym jest pogłębienie poprzecznych fałdów skóry, jaka ma prawidłową barwę i prawidłowe ucieplenie. Powiększenie obwodu kończyny zazwyczaj także nie jest bolesne. W początkowych fazach choroby obrzęk pojawia się pod koniec dnia i ustępuje przy poziomym ułożeniu kończyny albo jej uniesieniu. Rano jest zwykle niewielki. W obrębie stóp przy przewlekłym obrzęku może dochodzić do pogrubienia skóry, a punktowy ucisk skóry nie pozostawia zagłębienia, jednak w miarę postępu choroby dochodzi do zwłóknienia i stwardnienia tkanki podskórnej. Okresowo mogą występować także drobne pęcherzyki pełnione chłonką, pękające samoistnie, a w przypadku nadkażenia bakteryjnego może dochodzić do poważnych infekcji i ran, co oczywiście wymaga leczenia antybiotykami, poza niekiedy stosowanymi preparatami także przeciwzapalnymi czy moczopędnymi. Obrzęki w przebiegu zakrzepicy żył głębokich charakteryzują się nie tylko bólem i nadmiernym uciepleniem czy zaczerwienieniem, ale dotykać mogą zwykle jednej kończyny. Lekarze przeprowadzają diagnostykę, szukając przyczyny obrzęków. Prowadzą także leczenie, zarówno farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne, które możliwe jest szczególnie w przypadku obrzęków spowodowanych niewydolnością żylną. Również w przebiegu obrzęków limfatycznych, w pewnym stopniu także występujących niewydolności krążenia. Powstające obrzęki z powiększeniem obwodu dystalnych części kończyn dolnych u osób otyłych można podzielić na obrzęki związane z przewlekłą chorobą czy niewydolnością żylną, ale także na obrzęki chłonne, zarówno określane jako pierwotne i wtórne, oraz obrzęki o charakterze chłonnym związanym specyficznie z otyłością, a poza tym mogą występować różne formy mieszane. Obrzęki wynikające z przewlekłej choroby żylnej czy niewydolności szczególnie często pojawiają się również u osób otyłych, u których konieczne jest wtedy wdrożenie diagnostyki flebologicznej z ultrasonografią. W przypadku stwierdzenia wspomnianej etiologii obrzęku chory jest poddawany po diagnostyce odpowiedniej terapii specjalistycznej. Objawy związane z niewydolnością żylną są jednostronne lub niesymetryczne, w tym większe na jednej kończynie, gdzie obserwowane są rozszerzenia naczyń włosowatych, siatkowate żylaki, także zmiany skórne, różnego rodzaju przebarwienia, zmiany zanikowe lub czynne albo zagojone rodzenia. Obrzęki towarzyszące przewlekłej chorobie żylnej występują wraz ze zwiększonym uciepleniem kończyny, przekrwieniem oraz uczuciem rozpierania, nasilając się pod koniec dnia. Obrzęki chłonne, jak wspomniałam, są wynikiem nagromadzenia płynu tkankowego i limfy w przestrzeniach tkankowych limfatycznych, co wynika z niewydolności układu chłonnego. Jako pierwotnie lub wtórnie istnieje patologicznie zwrotne koło między obrzękiem chłonnym a otyłością. Przypuszcza się, że zwiększenie ilości wytwarzanej chłonki następuje przez zwiększoną masę komórek tłuszczowych, co przekracza możliwości odprowadzenia jej przez naczynia chłonne, do czego może dołączyć się także ucisk przerośniętych komórek tłuszczowych na drogi chłonne, urazy śródbłonka naczyń związane z nieprawidłową masą ciała i nieprawidłową dietą. Dowiedziono, że otyłość jest głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia nie tylko obrzęku limfatycznego pierwotnego, ale i wtórnego obrzęku limfatycznego. I im większa jest otyłość chorego przed operacją, tym większe nasilenie obrzęków po przeprowadzonej operacji. Poza tym chorych z otyłością trzeciego stopnia odkryto specyficzny dla otyłości rodzaj obrzęku chłonnego, jaki pojawia się wskutek zbyt dużej ilości wytwarzanej chłonki przez chorobowo rozwiniętą tkankę tłuszczową albo pozapalne i kompresyjne uszkodzenie dróg chłonnych przez komórki tłuszczowe określane adipocytami. Za chwilę opowiem o leczeniu. Oczywiście leczenie obrzęków musi być prowadzone przez lekarza, który w zależności od przyczyn obrzęków i postawionej diagnozy stosuje odpowiednie postępowanie. W niewydolności krążenia stosowane są zwykle leki poprawiające pracę serca, leki także przeciwnadciśnieniowe i odwadniające. W obrzękach alergicznych oczywiście stosowane są leki przeciwalergiczne, a w przypadku zapalenia żył konieczne jest leczenie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe wraz z uniesieniem kończyny. Obrzęki w przebiegu niewydolności wątroby wymagają podawania preparatów odwadniających, także sterydów, a także diety. Podobnie w niewydolności nerek stosowane bywa specjalistyczne leczenie łącznie z dializami. Jednak poza postępowaniem zachowawczym, ewentualnie operacyjnym, jeśli chodzi o chorobę żylkową, możliwe jest, jak wspomniałam, leczenie niefarmakologiczne, szczególnie poprzez zastosowanie ucisku z zewnątrz, określane mianem kompresoterapii, która stosowana jest zarówno leczniczo, jak i profilaktycznie. Proponowane są bandaże elastyczne, różnego rodzaju podkolanówki, pończochy, rajstopy, których zastosowanie poprzez ucisk zmniejsza zastój krwi, zwiększając wydolność mięśni, zmniejszając nie tylko obrzęki, ale również zmiany niedokrwienne czy powstające na skutek nieprawidłowego ukrwienia, jednocześnie zapobiegając zakrzepowemu zapaleniu żył zarówno powierzchownych, jak i głębokich, poprawiając również gojenie w ewentualnych ran. Kompresoterapia może poprawić także stan kończyny przed planowaną interwencją chirurgiczną i jest niezbędnym elementem postępowania również pooperacyjnego, chociaż stosowanie tego typu leczenia wymaga odpowiedniej wiedzy, edukacji w celu prawidłowego bandażowania czy zakładania podkolanówek, pończoch czy rajstop, które są produkowane w 4 klasach ucisku, z których pierwszy stopień najsłabszy, stosowany zwykle profilaktyce w początkowych stadiach przewlekłej niewydolności żylnej, obejmuje ucisk na poziomie stawu skokowego w granicach 20-30 mm słupa rtęci. Klasa druga, czyli 30-40 mm słupa rtęci ucisku, klasa trzecia 40-50 mm słupa rtęci na poziomie stawu skokowego, aż po najsilniejszy 4 stopień ucisku, czyli 50-60, jaki znalazł zastosowanie przede wszystkim w dużych obrzękach chłonnych. W celu uzupełnienia kompresoterapii statycznej wprowadzono jeszcze, zwłaszcza w przypadku limfatycznych obrzęków, przerywany ucisk i masaż limfatyczny, gdzie stosowane jest leczenie zachowawcze wraz z zabiegami prowadzącymi do odprowadzania płynu obrzękowego z tkanek. Masaż limfatyczny wymaga także od chorego znajomości anatomii układu limfatycznego. Każdy masaż limfatyczny, zarówno ręczny, jak i pneumatyczny, musi być zakończony założeniem opatrunku uciskowego pod postacią opaski uciskowej albo pończoch uciskowych, które poprawiają stan u 80% chorych. Oczywiście wskazane jest ponadto leczenie farmakologiczne, w tym leki flebotropowe, redukujące, zmniejszające uczucie ciężkości nóg, kurcze czy właśnie obrzęki. Stosowane zwłaszcza w zaburzeniach naczyń żylnych, niewydolności, jest diosmina, hesperydyna, pochodne rutyny, pentoksafilina. Najczęściej polecane są preparaty zawierające zwłaszcza diosminę, która obecna jest także w owocach cytrusowych. Chociaż leki moczopędne niekiedy bywały stosowane, powodując zmniejszenie obrzęków, jednak obecnie raczej nie są zalecane w przypadku choroby obrzękowej. Leki moczopędne nie powodują usuwania białka z tkanek, a nawet mogą prowadzić do wzrostu ich stężenia. To skutkuje wzrostem ciśnienia onkotycznego z szybkim powrotem obrzęku po odstawieniu leku. Dlatego obecnie bardzo rzadko się stosuje tego typu leku, nawet prowadząc później do zwłóknienia. Leczenie obrzęku limfatycznego także jest trudne, wymaga ścisłej współpracy zarówno lekarza, jak i chorego, który powinien unikać wszelkich urazów kończyny. Przeciwwskazane są również wszelkie infekcje, pobieranie krwi, zabiegi chirurgiczne, a nawet pomiar ciśnienia tętniczego na chorej kończynie. Podstawową rolę odgrywa codzienna higiena ze stosowaniem mydeł o kwaśnym odczynie, a oczywiście ze zwalczaniem infekcji zarówno bakteryjnych, jak i żybiczych. nie należy nosić ciasnych ubrań i obcisłej bielizny, która uwiera zwłaszcza w okolicach pachwin czy dołów pachowych, a nawet może u niektórych osób wskazane jest unikanie noszenia paska przy spodniach, który może nasilać obrzęki. Osoby cierpiące na obrzęki limfatyczne nie powinny również korzystać z sauny, gorących kąpieli i przebywania w upalnym środowisku. Należy ograniczyć ponadto spożywanie soli i tłuszczy nasyconych. Zaleca się chorym unikanie wysiłku fizycznego, który jest związany ze znacznym obciążeniem kończyny, chociaż wskazana jest odpowiednia aktywność fizyczna zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu niewydolności żylnej. Odpowiednia aktywność fizyczna, zwłaszcza niewielkie ćwiczenia, marsze, obniża ciśnienie żylne, zwiększa powrót żylny wraz ze zwiększeniem resorpcji płynu tkankowego, wzrostem sprawności układu mięśniowego i kostno-stawowego. Wśród aktywności fizycznej, jak mówiłam, zaleca się nie tylko marsze czy jakieś ćwiczenia zalecane przez fizykoterapeutów, ale także polecana jest jazda na rowerze, pływanie i codzienne ćwiczenia kończyn dolnych, naprzemienne ruchy, prostowania i grzbietu stopy, zginania w części podeszwowej. Jednak niekorzystne są zachowania, które powodują wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej, zwłaszcza podnoszenie jakichś ciężarów, które zwiększają ciśnienie w jamie brzusznej, hamują powrót żylny. Konieczne jest unikanie także długotrwałej pozycji stojącej, a także siedzącej. Ważne znaczenie ma unoszenie kończyn dolnych podczas siedzenia i oczywiście utrzymanie prawidłowej masy ciała, używanie odpowiedniego obuwia, podobnie jak w przypadku obrzęków limfatycznych, ograniczenie ekspozycji na wysoką temperaturę i światło słoneczne. W przypadku niewydolności krążenia u niektórych osób oczywiście wskazana jest redukcja ilości wypijanych płynów, zwłaszcza solą, zgodnie z zaleceniami lekarskimi. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o obrzękach różnego typu i profilaktyce. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.